Wracamy do studia Odysei Wyborczej, godzina 10.38, a naszym gościem Robert Winnicki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie państwu.
Zacznijmy może od tego, jak pan opisuje, bo kilka i nawet artykułów już pan takich krótszych popełnił na temat tego, co nam mówi agresja czy atak USA i Izraela na Iran. Po pierwsze, ciekawy proces zaszedł, bo mamy na polskiej scenie i politycznej, a także komentatorskiej od lat taką grupę, którzy nazywają się realiści polityczni, którzy twierdzili, że nie ma żadnych układów, liczy się tylko naga siła. I wydaje mi się, że od dwóch dni, trochę jak w przypadku Maduro, ta sama grupa komentatorów w tej chwili bardzo płacze nad tym, że złamano prawo międzynarodowe. To jak to jest z tym prawem? Ono istnieje czy nie istnieje? A może nigdy nie istniało? Jak wyglądały i wyglądają realne relacje między państwami?
Prawo międzynarodowe istnieje, ale ono obowiązuje w takim zakresie, w jakim najsilniejsze państwa, najsilniejsze mocarstwa na świecie zechcą je stosować. Natomiast ponad prawem międzynarodowym stoją niepisane zasady rządzące polityką międzynarodową. A wśród tych niepisanych zasad jest to, że największym przestępstwem na arenie międzynarodowej, niewybaczalnym, historia nie wybacza takiego przestępstwa, jest słabość państwa. Natomiast największą cnotą jest siła. Tak? My od czasu co najmniej, nie wiem, na górze ośmiu błogosławieństw tak sobie utożsamiamy właśnie, że silni to może czasami są agresywni i tak dalej, no bo są, bo to jest rzecz naturalna, natomiast stosunki międzynarodowe i w tym sensie ja się zgadzam z realistami, no rządzą się pewnymi darwinistycznymi takimi zasadami. Silniejsi po prostu połykają słabszych i Zachód przez długie lata utrzymywał ze Stanami Zjednoczonymi na czele, no czy praktykę to różnie bywało, ale przynajmniej retorykę prawa międzynarodowego, poszanowania pewnych standardów i to było ich oręż. No i wtedy ci, którzy kibicowali powiedzmy przeciwnym stronom geopolitycznym i uważają się za realistów, wtedy ci mówili, że to prawo międzynarodowe jest tam nic nie warte. No teraz powołam się na prawo międzynarodowe, bo się okazało, że jakby Ameryka za Trumpa już zrzuciła ten gorset i po prostu posługuje się nagą siłą. To na poziomie teoretycznym. Na poziomie praktycznym co się dzieje? Ostatnie lata to jest sypnięcie się całej irańskiej układanki na Bliskim Wschodzie, głównie za przyczyną działań Izraela, ale nie tylko, bo Assad upadł niekoniecznie wskutek działań Izraela, a przynajmniej nie tylko, czyli jeden z sojuszników irańskich kluczowych. Hamas, no wiadomo, został zdziesiątkowany razem z całą strefą Gazy. Hezbollah został zdziesiątkowany i teraz się podniósł i właśnie dosłownie dzisiaj, czy tam w nocy i dzisiaj próbuje coś w Hezbollah działać i wspierać Iran, bo Hezbollah to są szyici w Libanie, więc tak bardzo bliscy. Właściwie Hezbollah został stworzony w dużej mierze dzięki wsparciu irańskiemu kilkadziesiąt lat temu. Więc Hezbollah próbuje się podnosić w Libanie, ale no jest też cieniem dawnej potęgi. Krótko mówiąc, to co Irańczycy cierpliwie budowali latami na całym Bliskim Wschodzie, tą ich oś oporu, to się sypnęło. W ciągu dosłownie 2-3 lat niewiele z tego zostało. W czerwcu ubiegłego roku z kolei Izraelczycy pokazali, że wlatują nad Iran jak chcą i kiedy chcą. Co to sprawiło? No to sprawiło, że wszyscy zobaczyli słabość Iranu, tak? Oczywiście Iran dysponujący swoim projektem rakietowym, balistycznym, to dalej duża siła, to jest dalej ponad 90 milionów ludzi, największe państwo Bliskiego Wschodu, najludniejsze, nie licząc Egiptu, tak? Czyli na wschód od Egiptu, no to jest nadal duża potęga, tak? Z bardzo silnym systemem politycznym, odpornym na różne wstrząsy, tak? Którego pilnuje nie tylko cały układ biurokratyczny, ale 200 tysięcy żołnierzy Gwardii Rewolucyjnej, czyli takiej elity militarnej irańskiej. Więc Więc ten Iran nadal pozostawał w pewnym stopniu groźny, no ale wszyscy zobaczyli słabość. Najpierw popadali sojusznicy i Iran nie mógł nic z tym zrobić, a potem się okazało, że Izraelczycy latają jak chcą nad irańskim niebem. I moim zdaniem to już w zeszłym roku zapadła decyzja o tym, że Amerykanie zechcą pójść za ciosem. Bo co się zaczęło tworzyć? No, zaczęła się idealna dla nich sytuacja na Bliskim Wschodzie. Po długich latach no bardzo złych decyzji i ugrzęźnięcia w Iraku i powstania państwa islamskiego, sytuacja zaczęła się klarować. Izrael wyrósł na czołowego hegemona militarnego. Izrael, czyli strategiczny sojusznik amerykański, wyrósł na czołowego hegemona militarnego na Bliskim Wschodzie. Takie państwo, z którym starcia obawia się nawet Turcja, czyli druga armia NATO. Tak? Nawet Turcja dzisiaj no z niepokojem myśli o tym, że mogłaby się gdzieś na przykład na terenie Syrii konfrontować z Izraelem. Więc Izrael wyrósł na absolutnie regionalną potęgę i to jest jak najbardziej w interesie amerykańskim, bo to jest ich strategiczny sojusznik. Jak państwa monarchie bogate Zatoki Perskiej zobaczyły, że Iran jest słaby, Iran, który im zagrażał, bo tu są Persowie szyici, tam są Arabowie sunnici, no to państwa co zrobiły? Arabia Saudyjska ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zaczęły się same rywalizacje między sobą urządzać, one konkurują zwłaszcza w Afryce teraz, kto tam więcej swoich wasali zbuduje w Afryce i sponsorować przeciwne sobie na przykład grupy zbrojne w Sudanie, w innych miejscach. Czyli Amerykanie patrząc teraz na Bliski Wschód mogą powiedzieć tak, nasi wrogowie albo ich już nie ma, albo są słabi. Nasz strategiczny sojusznik jest regionalnym potentatem militarnym. Co więcej, Zjednoczone Emiraty Arabskie współpracują blisko z Izraelem. No, zasada rządzi dziel już dawno nie wyglądała tak korzystnie dla Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Ostatnim elementem, który mógłby tej bardzo korzystnej układance zagrozić, jest irański program rakietowy. Nawet nie nuklearny. To znaczy, żebyśmy mieli jasność. W moim przekonaniu cała ta opowieść o zagrożeniu irańskim projektem nuklearnym jest nieprawdziwa. I nie o nią w ogóle chodziło. Decyzje zostały wydane w Waszyngtonie o tym, że mają być naloty dużo, dużo wcześniej, a rozmowy, które to się toczyły, były wyłącznie zasłoną dymną, były wyłącznie pretekstem, tak? Dlatego, że Amerykanie już dawno skierowali takie siły i środki w ten rejon, no, które mówiły jasno, to nie ma być żadna demonstracja. Ta, skoro ta strzelba została zawieszona, to ona musi wystrzelić, tak? I ja zresztą o tym pisałem kilka dni przed inwazją, że uważam ją za bardzo, no, inwazja, no, naloty, bo to inwazja to nam się kojarzy z działaniami na lądzie. Naloty. Ja uważam ją za bardzo prawdopodobną, kiedy jeszcze wiele osób wątpiło, bo mówię, no, za dużo już włożyli wysiłku, żeby tego nie użyć. No i rzeczywiście się zaczęło. I jaki jest cel? Cel jest taki, żeby ostatecznie zrobić porządek w cudzysłowie, znaczy przez wielki bałagan zaprowadzić swój porządek na Bliskim Wschodzie. I dzięki temu, jaka jest w ogóle taka mega strategia i mega logika amerykańska, i dzięki temu, że do pilnowania Bliskiego Wschodu po likwidacji irańskiego programu rakietowego będą mogli Amerykanie po prostu zostawić tego izraelskiego żandarma, oni po raz kolejny będą mogli, jest to kolejny teatr działań po europejskim, no bo na europejskim teatrze działań też powiedzieli Europejczykom, chcecie to płaćcie, my nawet coś tej Ukrainie będziemy dostarczać, jakieś materiały wojskowe, ale wy musicie za to zapłacić. No i teraz starają się rozwiązać sobie ręce na teatrze bliskowschodnim, wybijając zęby Iranowi. Oczywiście w tym wybijaniu zębów, ostatnich zębów bym powiedział Iranowi, cele zostały zakreślone bardzo daleko idąco, czyli w kierunku zmiany systemu irańskiego, ale to już będzie całkowicie nieproste, bo nawet jeśli zlikwidują nie kilkudziesięciu, a kilkuset najwyższych rangą oficerów, przywódców politycznych w Iranie, no to tych ich następców są tysiące czy dziesiątki tysięcy, bo to jest cały system. To nie jest system oparty na na jednym najwyższym przywódcy. To jest dość inny system niż mieliśmy, proszę Państwa, w Libii Kaddafiego, w Iraku Husajna, czy nawet w przypadku Asadów w Syrii. To jest system, który oplata całe państwo i tam są dziesiątki, setki potencjalnych następców. Więc bez interwencji lądowej, a interwencja lądowa byłaby szaleństwem, bo Iran jest ludniejszy, większy niż Irak i Afganistan razem wzięte. Amerykanie musieliby naprawdę doświadczyć jakiegoś szaleństwa. Zresztą nie przygotowują się do tego, więc to jest puste rozważanie o operacji lądowej. Ja widziałem też takie wpisy sugerujące, że skoro w Izraelu powołano teraz 100 tysięcy rezerwistów, to Izrael może się szykuje do operacji lądowej w Iranie. Uważam to za też absurd. Izrael szykuje się do w tym momencie, w tych godzinach, w tych dniach, kiedy rozmawiamy, Izrael szykuje się do rozprawy ostatecznej z Hezbollahem w Libanie, więc to jest to, co Izrael robi, żeby przy okazji tej wojny jeszcze swoje ugrywać, prawda? Więc tak wygląda sytuacja. Amerykanie po to robią, żeby ostatecznie pozytywnie poukładać dla siebie sprawy na Bliskim Wschodzie. Inne pytanie, czy im to tak łatwo pójdzie, jak się spodziewali, ale to już jest dużo bardziej złożona kwestia.
Ale też złożoną kwestią jest reakcja reżimu, który no, zdaniem części analityków wykonuje, już nie ma jednego punktu, który dokonuje decyzję. Iran strzela jak popadnie, także strzela w inne państwa arabskie. Nie wiem, czy to nie jest tak, że w tej chwili w zasadzie tam stracono kontrolę i że ta wojna rozleje się albo na dużą część Bliskiego Wschodu, albo odwrotnie. Reżim, czy konkretni, bo ja wiem, może nawet i pułkownicy, podejmując decyzję o strzelaniu w ten albo w inny kraj, nie spowodują, że duża część regionu zwróci się także otwarcie w formie wojennej przeciwko Teheranowi.
Znaczy, tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, my mało sobie zdajemy sprawę, że większość państw regionu Zatoki Perskiej to są mniejsi lub więksi sojusznicy Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie posiadają swoje bazy. Posiadają bazy w Kuwejcie, w Emiratach Arabskich. Co więcej, niestety my nie rozumiemy też Bliskiego Wschodu, w sensie dużo osób nie rozumie, w Polsce i na świecie w ogóle, bo dla nas to są wszystko muzułmanie. Tak? Tymczasem władze, monarchii, bo tam wszędzie jest monarchia, tak? W tych państwach bogatych, naftowych z Zatoki Perskiej, to są po pierwsze Arabowie, którzy nie znoszą się z Persami, a po drugie to są Sunnici, którzy nienawidzą się z szyitami w Iranie, tak? Znaczy to tam wzajemna nienawiść jest bardzo duża. No jeszcze bardziej nienawidzą może, prawda, Zachodu czy Izraela, ale między nimi jest ogromny podział, nie? Branie wszystkich muzułmanów za jedno, to tak jak branie wszystkich Europejczyków za jedno i powiedzenie, no dlaczego ci Polacy z Niemcami się nie dogadają, Polacy z Rosjanami, tak? No przecież to wszystko są ludzie mieszkający na północ od Morza Śródziemnego.
To różnie są jasne, są religijne, są etniczne, tak. Głębokie, ale...
I co robi Iran? No Iran teraz, moim zdaniem jest to element strategii, bo po pierwsze w tych państwach są często bazy amerykańskie, bo te państwa współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim Iran chce dać całemu regionowi duże koszty tego, że jest toczona wojna, żeby cały region zaczął naciskać na Trumpa, no żeby szybko tę wojnę zakończył. Moim zdaniem to, na tym polega ta strategia. Jednak mimo wszystko uważam, nie wiem, czy to jest skoordynowane, czy nie, tak? Mówi się o tym, że chyba nawet sami Irańczycy to oznajmili, że oni są przygotowani na to, że dowództwo centralne zostanie sparaliżowane i że poszczególni właśnie, jak to pan stwierdził, pułkownicy będą strzelać tymi rakietami.
To nie ja, no to jest jakby analiza taka dość zgodna, że te ataki chyba już nie są koordynowane z jednego punktu, tylko to się, jak to się ładnie mówi, usieciowiło, czyli jest kilka różnych może ośrodków, które decydują w czym, jak i kiedy strzelać.
Bardzo możliwe, że to jest rozproszone. Natomiast jest to moim zdaniem cały czas element strategii polegający na tym, że cały region ma zacząć cierpieć gospodarczo i ma zacząć wołać i naciskać Amerykanów, żeby przestali. I teraz oczywiście to jest gra bardzo taka ryzykowna, bo to może tylko i wyłącznie zmobilizować takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabię Saudyjską do odpowiedzi, czyli do przyłączenia się tutaj do działań przeciwko Iranowi. Aczkolwiek znowu, co to przyłączenie się miałoby dać? Bo wysłanie wojsk lądowych do Iranu przez te państwa znowu uważam ciągle za mało prawdopodobne, bo Iran może i ma armię często technologicznie przestarzałą, bo jednak ponad 40 lat pod sankcjami żyje. Ale jednak no, ma duże siły zbrojne, prawda? Tam ma kto walczyć cały czas. Zewnętrzna arabska, sunnicka inwazja na ten kraj to nie jest coś, co mogłoby się dobrze skończyć nawet i dla tych, którzy by tego się podjęli. Z kolei w powietrzu, no, czy Emiratczycy, czy Saudowie mogą jakoś specjalnie zrobić więcej niż to, co robią Amerykanie i Izraelczycy, to też wątpię, więc jakby nie... Moim zdaniem Irańczycy uznali, że tutaj już muszą iść wabank, tak? Muszą iść wabank, podnieść koszty absolutnie wszystkim, zrobić trochę tak, jak w tym cytacie, który chyba nie jest prawdziwy, ale przypisuje się go Piłsudskiemu, że Piłsudski miał taki testament zostawić ponoć, że balansujcie dopóki się da, a gdy już się nie da, podpalcie świat, tak? No więc trochę według tej logiki działają Irańczycy, że zostali zaatakowani przez wielokrotnie przeważającego wroga, są w niekomfortowej sytuacji, więc muszą wszystkim dookoła podnieść koszty, żeby wszyscy zaczęli się starać o zamknięcie, o przerwanie ognia. I to się dzieje, to znaczy proszę zwrócić uwagę, Dubaj na przykład dawno się już wycofał, ropa im się skończyła, więc postawili na usługi finansowe i turystykę. No teraz ta turystyka bardzo mocno cierpi, prawda, w tej sytuacji i będzie cierpiała przez kolejne miesiące, nawet lata, bo jak tym rzeszom turystów zapadnie w pamięć, że to jest niebezpieczny rejon, no to trzeba będzie długo odkręcać w mediach społecznościowych, tych celebrytów tam ściągać, żeby pokazywali, jak jest fajnie i bezpiecznie znowu w Dubaju, prawda? Więc to są takie koszty, które Arabia Saudyjska też ma bardzo ambitny program 2030 wychodzenia z zależności od ropy i kreowania się na centrum logistyczne, rozrywkowe, finansowe i tak dalej, i tak dalej. Więc oni realnie podnoszą koszty mocno sąsiadom arabskim współpracującym z Amerykanami. No tylko pytanie, na ile to jest zasadne, na ile im tych rakiet, a przede wszystkim wyrzutni starczy. Bo proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Każde wystrzelenie rakiet, a nawet wypuszczenie tych dronów, to jest coś, co Amerykanie i Izraelczycy mogą zobaczyć na radarach, na satelitach, na tych wszystkich urządzeniach, których nas nawet nie znam, do walki radioelektronicznej. I każdy taki punkt jest potem celem ataku ze strony tych, którzy swobodnie operują na irańskim niebie. W związku z tym ten horyzont czasowy, który mają Irańczycy, też jest dosyć ograniczony, mi się wydaje. To jest taki wyścig materiałowy, gdzie z jednej strony właśnie mamy ograniczony horyzont czasowy ze strony irańskiej, bo jednak ta infrastruktura jest niszczona, militarna, a z drugiej strony no też zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael nie mają niewyczerpanej liczby tych wszystkich pocisków, tomahawków i innych rzeczy. Więc tutaj no zobaczymy, co po prostu dłużej wytrzyma to. Oczywiście koszty dla Iranu są gigantyczne, nie tylko osobowe, ale właśnie materialne, infrastrukturalne będą gigantyczne i moim zdaniem jest prawdopodobne osiągnięcie tego celu przez Amerykanów, że oni te ostatnie zęby, czyli program rakietowy irański, mogą wybić, tak? Czy zredukować do minimum. Natomiast cel, jaki sobie zarysował Trump, zmiany reżimu politycznego, no jeśli on sobie wyobraża, że to będzie jak z Wenezuelą, no to nie będzie jak z Wenezuelą. To jest zupełnie inne państwo, zupełnie inna kultura i zupełnie inny system, który jest inaczej sformatowany.
To już
dodajmy na to jeszcze jedną rzecz. Kulturę. Nie tylko kwestie męczeństwa w islamie, ale kwestię tego, że szyici zawsze byli mniejszością w ramach społeczności muzułmańskiej i byli prześladowani przez sunnitów, przez tą większość. I szyici kwestie przetrwania ciężkich prześladowań i kwestie męczeństwa mają podniesioną do skali najwyższej w całym islamie, tak? Dlatego spekuluje się, że być może najwyższy przywódca, nawet niespecjalnie ten, który zginął w sobotę, nawet niespecjalnie chciał się chować, bo mając 80, tam już prawie 7 lat i będąc w słabej kondycji, chciał jakby zakończyć swoje urzędowanie, które było do 1989 roku, jako męczennik, jako symbol oporu. Nawet tak się spekuluje co do tej śmierci sobotniej. Więc zwróćmy uwagę, że tutaj wchodzą w grę pewne logiki, których my możemy do końca na Zachodzie nie rozumieć.
To już na koniec zapytam, czy biorąc to wszystko pod uwagę, Stany Zjednoczone wtopiły w tą wojnę?
Nie wiemy tego jeszcze. To znaczy, i Amerykanie też tego nie wiedzą jeszcze. Jeśli im się uda skutecznie zniszczyć potencjał rakietowy Iranu i nie ponieść ciężkich strat własnych, czy tam nie zdestabilizować swoich sojuszników, tak, w regionie, to będzie sukces. Natomiast jeśli to będzie trwało, jeśli blokada gospodarcza cieśniny Ormus nastąpi, jeśli właśnie sojusznicy amerykańscy w regionie zaczną cierpieć mocno, to ten sukces może... A jeszcze program rakietowy irański przetrwa w jakimś znaczącym stopniu, to będzie porażka. Ale to na dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie tego określić. Ktoś to dzisiaj by mówił w prawo czy w lewo, to wróży ze szklanej kuli.
Na razie Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa 4 tygodnie, zgodnie z prawem na to 3 miesiące, bez zgody kongresu, więc jeszcze trochę czasu jest, żeby Stany, o ile mają jakieś konkretne cele, to je zrealizowały.
Amerykanie nie mają amunicji, według doniesień z ubiegłego tygodnia nie mają arsenałów tak wypełnionych, żeby strzelać 3 miesiące, więc albo to się skończy w miesiąc i ten cel rozbrojenia Iranu, zniszczenia jego potencjału zbrojnego zostanie osiągnięty, albo ciężko będzie mówić o sukcesie. Tak jest moje zdanie.
O czym mówił Robert Winnicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Jest 11:01, czas na serwis informacyjny.